Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam serdecznie. Dzień dobry panu, witam państwa.
Panie marszałku, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska poprzez marsz niedzielny czapką przykryła resztę opozycji?
Nie, dlatego że my na opozycji wśród partii demokratycznych mamy bardzo dobry dialog. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób należy prowadzić kampanię, aby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. I w ramach strategicznego podziału ról koledzy z Platformy Obywatelskiej i też zdecydowali się koledzy z Lewicy uczestniczyć w tym marszu, my ruszyliśmy do tych 30 kilku milionów, którzy na marsz nie dotarli, ale także do tych, do których przekaz dotyczący marszu nie dotarł, ponieważ mają do dyspozycji tylko telewizję pisowską. Myślę, że ta strategia była bardzo dobrze przemyślana. Przyniosła duży, myślę, zasób, zwiększenie zasobu poparcia dla wszystkich partii demokratycznych. Bo jeżeli ja, panie redaktorze...
Poczekamy na sondaże najświeższe po marszu jeszcze, bo chyba takich nie widzieliśmy.
Jeżeli ja uczestniczyłem w niedzielę w 4 spotkaniach i w jednym z bliskim panu sercu długosiągnął, gdzie przewinęło się kilkanaście tysięcy ludzi,
to... Na Grzybobraniu słynnym w Długosiodle.
Na słynnym Grzybobraniu w Długosiodle, gdzie jest wójt Stanisław Jastrzębski, który także startuje do wyborów. Tutaj zrobiłem Stasiowi kampanię wyborczą. No, ale jeszcze przedtem byłem, panie redaktorze, w Glinojecku. Przedtem byłem w Płocku, w ZOO na...
W każdym razie to może być bardziej efektywne, zdaniem pana marszałka, niż przejście w tym...
Bardziej efektywne. Bardziej efektywne. I myślę, że przyniesie to bardzo dobre rezultaty. Zwłaszcza, że słyszeliśmy ze sceny, już ostatnie zdanie, ze sceny słyszeliśmy bardzo sympatyczne zdanie lidera Platformy Obywatelskiej, pana premiera Donalda Tuska, który pozdrowił naszych liderów, którzy byli właśnie w trasie.
Ale panie marszałku, chce pan nam powiedzieć, że to jest efekt ustaleń ekipy Tusk, Kosiniak-Kamysz, Hołownia, Czarzasty. Tak. Wy na ten odcinek, teraz my na ten,
liderzy się
na
spotkali,
marsz.
Liderzy tak się ustalili, spotkali i wiedzieli, co kto robi. Tak. Było takie spotkanie i ustalili, co kto robi.
Donald Tusk też uznał, że tak będzie lepiej, tak?
No, przyjął do wiadomości to, co robić chce trzecia droga.
Panie marszałku, czy w nowym rządzie, jeżeli taki powstanie, a dożycie, jak rozumiem i widzę, do tego właśnie, żeby nowy rząd stworzyć, PSL odda rolnictwo Michałowi Kołodziejczakowi?
Panie redaktorze, dzielenie skóry na niedźwiedziu jest kontrproduktywne. Często...
Piękna anglosaska tradycja, gabinety cieni, nie wiem, czy,
nie wiem, czy piękna. Mnie się akurat...
A mi się podoba. Obywatel wie, co bierze, a nie kupuje kota w worku.
Tak, ale nie rozmawiamy, powiem szczerze, o tym, czy segment bardzo ważny, rolnictwo, będzie w jakiś sposób oddawany komuś innemu. No, nie wiem też, czy możemy mówić o oddawaniu, skoro nie jesteśmy w jego posiadaniu.
No, tak? Ale naturalnie jesteście.
Zobaczymy.
Tak.
Zobaczymy, panie redaktorze. Myślę, że...
Ale wyobraża pan to sobie, że PSL nie miałby resortu rolnictwa w nowym rządzie?
W kolejnym rozdaniu pewnie będą te decyzje zapadały. Moim zdaniem, podobnie jak pan powiedział, to jest tak naturalne, że trudne do wyobrażenia, ale w polityce trzeba mieć dużą wyobraźnię i pewnie w mojej wyobraźni to się mieści, ale zgadzam się, że dobrze by było, żeby fachowcy z PSL-u w tym resorcie mieli dużo do powiedzenia.
Panie marszałku, a co mówią partyjne doły, albo tak ładniej, jak powiemy, teren w zasadzie, prawda? Co mówi teren o tym aliansie z Polską 2050? To już parę miesięcy, więc okrzepło to wszystko, ten sojusz już nie jest taki świeży, tylko gdzieś ludzie zdążyli się poznać, oni się polubili, razem działają, czy to są zupełnie dwa różne byty? No pan właśnie chociażby na północnym Mazowszu działa teraz na co dzień, na tym bardziej na północ oddalonym od Warszawy. W ostatni weekend był pan bliżej. Jak to jest? Ci ludzie razem pracują?
Lubimy się, znamy się, poznajemy się.
A tam są jakieś struktury Polski 2050 w terenie?
Bardziej, myślę, oni działają w postaci takich organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, dobrze są w internecie.
Chcę pan powiedzieć, że nie ma struktur za bardzo.
Jako takich partyjnych pewnie nie ma, takich jak nasze, w rozumieniu naszych tradycyjnych struktur.
Nie, no wasze, no to są wyjątkowo
liczne. To oczywiście nie ma, ale myślę, że to jest właśnie to uzupełnienie. Oni są bardziej głęboko zakorzenieni, jeśli chodzi o te struktury społeczne, te sieci obywatelskie, my poprzez działania partyjno-samorządowe, prawda? Więc myślę, tylko z tego jest wartość dodana. To są mili, sympatyczni kandydaci, z którymi bardzo miło się współpracuje i tak jak pan pyta o to, co mówią doły, to ja bym powiedział o tym, co mówią ludzie. Ludzie przyjęli życzliwie projekt Trzeciej Drogi, szczególnie ci wyborcy PiS-u Light, jak ja ich nazywam, którzy w jakimś stopniu są rozczarowani, zawiedzeni, zawstydzeni tym, co widzą, co partia rządząca robi, a ich z badań wynika jest około 20%. 20% wyborców PiS-u deklaruje, że w drugim wyborze partią, na którą by zagłosowali, jest Trzecia Droga. To jest bardzo ważny komunikat dla nas, że właśnie ten projekt...
To jest dużo i niedużo.
To jest dużo i niedużo. Ale panie redaktorze, to jest komunikat dla nas, że...
Co mają na Platformę, mają głosować, to raczej nie.
No właśnie.
Wybór mają skromny.
Więc odpowiadając na pana pytanie, czy Trzecia Droga to jest projekt trafiony, moim zdaniem bardzo trafiony. Ostatnie sondaże pokazują 13. Nie popadamy w euforię, pracujemy dalej. Pewnie tych sondaży będzie jeszcze wiele i one będą różne wartości pokazywały, stąd mówimy, że ważniejsze są trendy niż pojedyncze sondaże. Zatem projekt Trzeciej Drogi wśród ludzi jest przyjęty życzliwie. Mówię to po setkach spotkań, panie redaktorze.
Ale to coś trwałego? Ma pan wrażenie, że zostało zbudowanego? Ta marka Trzecia Droga, ona jest jakąś marką na lata? Czy akcja po prostu wybory 2023 i nikt przy Trzeciej Drodze nie będzie pamiętał, oddzielne kluby w Sejmie i tak
dalej? Pan dobrze wie, to wszystko zależy od wyniku, zwłaszcza, że przed nami kolejne wybory, tak? I to jeszcze są w takiej sekwencji, że tak naprawdę jeżeli projekt Trzecia Droga uzyskałby ten przedział poparcia, na który jakby stawialiśmy, czyli powiedzmy od 12...
Wszystko powyżej 10 to jest chyba.
No właśnie, dwucyfrówka, to z pewnością warto by w tym projekcie także wystartować do samorządu i do Parlamentu Europejskiego, prawda?
Okej, czyli to od powodzenia...
Od powodzenia projektu
Trzeciej Drogi zależy, czy wiosną także zobaczymy Trzecią Drogę w wyborach do Parlamentu Europejskiego i samorządowych. Czyli rozumiem, że to możliwe, prawdopodobne, że Trzecia Droga zostanie z nami na dłużej, tak?
Prawdopodobne, dlatego że, wie pan, ja jestem człowiekiem doświadczonym, widziałem różnego rodzaju konfiguracje, różnego rodzaju koalicje i muszę powiedzieć, że w tym projekcie z kolegami z Polski 2050 jest dobra relacja, dobra współpraca i do przodu... Dość kłótni do przodu.
Ciągle tego hasła nie mogę zapamiętać, panie marszałku. Jak ono dokładnie brzmi?
Dość kłótni do przodu. Proszę tu nie prowokować, panie redaktorze.
Słyszałem w życiu zgrabniejsze hasła i bardziej wpadające
do przodu, a do wszystkich państwa mówię, chodźcie z nami. Projekt Trzecia Droga to jest ten projekt, który pozwoli wygrać z PiS-em.
Panie marszałku, jeżeli chodzi o dobre relacje, o życzliwość, to od polityków Prawa i Sprawiedliwości słyszę czasami, no, którzy teraz oczywiście, jak wszyscy inni politycy rozjechani po kraju, mówią, że te spotkania, rozmowy z politykami PSL, to takie są bardzo życzliwe i gdzieś w perspektywie współpracy w przyszłym Sejmie to też mi się wydaje, że prawo...
No, pan redaktor tutaj jako...
Polskie Stronnictwo Ludowe to niekoniecznie musi być wrogiem Prawa i Sprawiedliwości.
W ogóle nie wchodzi w grę. Ja myślę, że panie redaktorze, ciekaw jestem, z kim pan rozmawia, bo ja w okręgu wyborczym nie mogę spotkać kandydatów PiS-u.
Z kim ja nie rozmawiam, panie marszałku?
To prawda. Ale jakby pan mnie pyta o to, co ja na to, no to ja muszę powiedzieć, że absolutnie tego nie potwierdzam, ponieważ nie mam z kim rozmawiać, bo nie spotykam na szlaku wyborczym polityków Prawa i Sprawiedliwości, a chcę panu powiedzieć, że w moim okręgu wyborczym startuje pół rządu.
No tak, tylko że to chodzi mi o centralnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykają lokalnych ludowców, a jadąc w Polskę lokalną, trudno nie spotkać ludowców.
Ale prawda? Pan tutaj...
Burmistrzów, starostów i tak dalej.
Ale pan tu konstrukcję...
Takie znaczenie miało.
Panie redaktorze, centralni politycy PiS-u spotykają się z lokalnymi...
W sensie ci z centralnej polityki, jeżdżąc, szukając głosów i poparcia, rozmawiają z waszymi burmistrzami, starostami, wójtami i tak dalej i mówią, że są to miłe rozmowy ten teren właśnie PSL-u wcale nie byłby taki przeciwko jakiejś koalicji PSL-u z Prawem i Sprawiedliwością w polskim Sejmie. Nie ma pan takiego wrażenia?
Nie, nie mam takiego wrażenia.
Że wasz elektorat i elektorat Prawa i Sprawiedliwości to są bardzo bliskie sobie elektoraty, tak
dlatego,
naprawdę?
Dlatego, że my jesteśmy jako PSL partią demokratyczną, a PiS jest partią antydemokratyczną i nasi ludzie są przywiązani do wartości demokratycznych i takiego aliansu ja w ogóle nie przewiduję.
Okej, panie marszałku, a jeżeli chodzi o wybory i ich uczciwość, a to w końcu sól demokracji, to jeżeli mamy uczciwe wybory, to o demokracji w zasadzie można mówić, jeżeli nie ma demokracji.
Ale ja uważam, że wybory
będą... To zdaniem pana marszałka będą uczciwe wybory?
Nie będą uczciwe, dlatego że stworzono zbyt wiele przewag dla jednej partii, panie doktorze, bo jeżeli na prezydium Sejmu nie mogliśmy doprosić się do tego, aby pani marszałek procedowała zmiany okręgów wyborczych, zmiany norm przedstawicielskich, prawda? Czyli te, które gdyby weszły w życie, a Państwowa Komisja Wyborcza złożyła taki projekt do marszałek Sejmu, gdyby te przepisy weszły w życie, stworzyłyby mniejsze szanse dla Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego ten projekt nie został przepracowany.
Rozumiem, że tutaj chodzi o przymiotnik, o liczbę, o równe wybory i o to, żeby każdy głos miał taką samą siłę, tak? Żeby głosy były równe, że te okręgi, które są trochę niedostosowane do zmian demograficznych.
Wiemy, że siła głosu w różnych miejscach Polski ma różne znaczenie i o to tutaj chodzi. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, panie redaktorze, no to zwiększenie liczby komisji wyborczych na wsiach. Ja jako przedstawiciel partii...
Naprawdę panu się to nie podoba?
Panie redaktorze, mnie to by się nawet podobało, wie pan, gdyby to było zrobione uczciwie, czyli zaczęto by od zwiększania liczby komisji wyborczych tam, gdzie naprawdę je trzeba zwiększyć, czyli w miastach, gdzie są tasiemcowe kolejki.
Ale tu chodzi o odległość. Tu nie chodzi o kolejki, tylko chodzi o odległość, że ktoś musi,
o jedno
nie ma komunikacji, jak ma samochód, to dojedzie, ale jak nie, to może mieć problem.
Pamięta pan, albo nie, bo pan jest młody człowiek, że kiedyś, dobrze znam, że kiedyś jak się dowoziło, przecież system dowożenia na wsi był, prawda? No to uważano to za jakiś, można powiedzieć, przekręt. Teraz to zostało usankcjonowane i się dowozi w majestacie prawa. I to jest jakby jedna rzecz. Panie redaktorze, ja bym to uznał za całkiem mądry pomysł, gdyby on także dotyczył nie tylko odległości, ale także liczby ludzi. Przecież pan wie, ja 2 razy w niedzielę wyborczą jechałem z Płocka do Warszawy. Widziałem takie tasiemcowe kolejki w niedzielę wyborczą, że byłem przekonany, że ci, którzy w tych
kolejkach... wieczorami, to prawda, są w Warszawie kolejki. Chociaż ja tak w ciągu dnia, jak chodzę głosować, jeszcze stare wiejskie przyzwyczajenie po sumie, to nie ma dramatu.
A ja po 9:00.
Panie marszałku, kończymy radiową część tymczasem naszej dyskusji. Internetowa dogrywka Sedna Sprawy. Dziękuję. Jeszcze przed nami wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. O referendum, panie marszałku, między innymi w tej internetowej dogrywce porozmawiamy o tym, czy będzie pan głosował, czy jednak nie pobierze pan marszałek.
Nie pobiorę.
I inni ludowcy karty do głosowania, czyli mamy już małą zapowiedź, więcej za chwilę w internetowej dogrywce. Dobrego dnia życzymy słuchaczom Radia Plus.
Pozdrawiam serdecznie.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, wicemarszałek Sejmu. Cały czas jest z nami pan marszałek. Referendum oczywiście razem z wyborami się odbędzie. 4 pytania Polacy będą mieli, z którymi albo się zmierzą, albo niekoniecznie, jeżeli takiej ochoty nie będą mieli. Pan marszałek, jak rozumiem, też nie pobierze karty. Tak?
Nie, dlatego, że uważam, że jest to kolejna z przewag, o których mówiliśmy w części radiowej. Bo referendum jak najbardziej tak, ale dlaczego akurat w dniu wyborów?
Bo taniej?
Nie, bo korzystniej politycznie.
Ale taniej też, panie marszałku, no to ma znaczenie.
Akurat na demokracji się nie oszczędza. I powinna być, i powinno to święto demokracji. Zresztą mamy w programie dzień referendalny.
No pamięta pan marszałek ostatnie referendum. No okej, to spuścizna po Pawle Kukizie, niedawnym koledze, to
tak,
prawda?
Gdyby taki dzień referendalny był w jakimś, na przykład w połowie kadencji, to uważam, że można by tu zmieścić chociażby nasz projekt dotyczący głosowania, jeśli chodzi o sprawy aborcyjne, prawda?
Ale póki co tego dnia referendalnego nie ma.
Póki co dnia referendalnego
jeżeli chodzi
nie
o
ma,
szansę na wysoką frekwencję, koszty, to nie ma to sensu naprawdę łączenie tego z
panie
zmiany?
Redaktorze, przecież pan jest roztropnym człowiekiem i pan wie, że nie te idee, o których pan mówi, przyświecały rządzącym.
Nie, zgadzam się z panem.
Nie te idee,
jasne.
Więc skoro wiemy, że nie te idee szlachetne przyświecały rządzącym, to naprawdę w dniu wyborczym nie powinno się ludziom, że tak powiem, robić wody z mózgu i po prostu i prowadzić tego wyborcę za rączkę poprzez te pytania, bo jak odpowiesz 4 razy nie, to później zagłosujesz na PiS. Aha. Bo taka jest idea.
No ale właśnie pytanie, czy może to za mocne określenie, robienie wody z mózgu, ale czy opozycja też nie trochę wprowadza u części swoich wyborców chaosu i zamętu w głowach?
My mówimy inaczej,
mówiąc,
trochę chyba.
Nie głosujmy w referendum i ktoś może pomyśleć, no okej, no to zostanę w domu, nie pójdę głosować. Czy tego pan się nie boi.
Nie, nie boję się tego, dlatego że ludzie przecież wiedzą, że są wybory, a referendum to jest takie przylepione trochę do tego. I my chyba inaczej niż koledzy z partii demokratycznych mówimy, bo ja przynajmniej mówię, co ja zrobię, a co zrobią nasi wyborcy, to my mówimy, ludzie mają własny rozum i zrobią to, co trzeba. Bo o co chodzi, panie redaktorze, tutaj? Tu wcale nie chodzi o to, że pan po sumie pójdzie i albo weźmie kartki, albo nie. Bo z całym szacunkiem pan jest osobą rozpoznawalną, ale jeszcze nie tak, żeby pan miał z tego powodu jakiś dyskomfort, że ktoś powie, Prusinowski zrobił to lub tamto. Tymczasem w małej komisji wyborczej, gdzie jest na przykład spis wyborców na poziomie 300 osób, bo takie będą, czy 400.
No i nie wiem, dyrektor szkoły na przykład, tak? Może mieć problem, jak rozumiem, zdaniem pana marszałka.
Ale nawet pani Jadzia ze sklepiku, czy pani, która jest lokalną przedsiębiorczynią, idzie i mówi, ja nie biorę udziału w referendum. No to ona już w jakiś sposób jest stygmatyzowana, bo wszyscy wiedzą...
A w drugą stronę to nie działa? No bo w Polsce lokalnej to często rządzą ludowcy.
Wszyscy wiedzą we wsi, że pani Jadzia powiedziała, że nie będzie brała w referendum.
Ale pani marszałku...
I jeszcze ta pani Jadzia...
Ale jak pani Jadzia zagłosuje w referendum i wójt z PSL-u się o tym dowie, to też będzie miał z tym jakiś problem?
Nie, dlatego,
że... w drugą stronę to działa, pana zdaniem?
Czy pan powiedział, że... Czy pan usłyszał, że ja powiedziałem, nie wolno iść na referendum? Ja powiedziałem, co ja zrobię. I powiedziałem, że ludzie mają własny rozum. My mamy tę właśnie narrację, bo innej uważamy nie powinniśmy mieć.
Panie marszałku, to jeszcze odniosę się jednak do jednej z kwestii poruszonych w referendum, bo myślę, że ta jedna, jeżeli referendum ma sens, to ta jedna ma chyba największy, czyli pytanie dotyczące uchodźców, bo to jest faktycznie sprawa, która jest procedowana teraz w Unii Europejskiej. To jest temat, który
ale on się nie zakończy
jest żywy, nie zakończy się w tym roku, nie wiem, na poziomie unijnym, czy nie zakończy w tym roku, od wielu lat już ta dyskusja trwa od 2017 roku, są procedowane te rozwiązania. Ale w każdym razie, panie marszałku, czy jak PSL na forum unijnym zachowa się, jak wasi ludzie się zachowają? Czy jesteście przeciwko temu unijnemu mechanizmowi? No jedni mówią przymusowej relokacji, inni obowiązkowej solidarności.
Ja rozmawiałem z naszymi europosłami i w dyskusji doszliśmy do wniosku, że skoro Polska zrobiła tak potężny wysiłek społeczny w przypadku uchodźców z Ukrainy, to z tego powodu nie powinniśmy mieć narzucanych jakichkolwiek kwot, jeśli chodzi o relokację, i to jest nasze stanowisko.
No tak, ale czy zgodzicie się na to, żeby taka możliwość była? No bo rozumiem, że pan marszałek już mówi o rzeczywistości obowiązywania tego prawa i wtedy Polska nie powinna mieć narzuconych kwot.
Ja uważam, że Polska nie powinna mieć
do obowiązywania tego
prawa. Uważam, że Polska nie powinna mieć narzuconych kwot z powodu, o którym mówiłem. Jeżeli takie kwoty Polsce by były narzucone, to posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego powinni głosować przeciw.
No ale to najpierw będą głosować, a potem będzie już kwestia narzucania kwot. To w samym prawie nie będzie...
W samym prawie nie powinno...
Potem dopiero można wnioskować i tak dalej, o pomoc.
Więc na tym etapie, gdzie będzie jasno powiedziane, że Polska nie będzie miała narzuconych kwot, nie powinni głosować.
To tylko, że panie marszałku, to jest...
Panie redaktorze...
Ten poziom, który będzie unijnego prawa, nie będzie jeszcze rozstrzygał sytuacji konkretnych krajów.
Nie będzie mówił o Polsce. To teraz pan mnie o co pyta?
Czy deputowani do Parlamentu Europejskiego z PSL-u poprą te rozwiązania, czy poprą obowiązkową solidarność tak zwaną.
Rozwiązań nie będzie, to co mają popierać?
Nie, ja mówię, że w tych rozwiązaniach nie ma jeszcze mowy o konkretnych krajach. Tam nie ma mowy o tym, co Słowacja, a co Polska, a co Niemcy. Pytam o obowiązkową solidarność. Czy deputowani do Parlamentu Europejskiego będą albo przymusowa relokacja, niektórzy mówią, albo obowiązkowa solidarność, bardziej prounijni politycy.
Przeciwko przymusowej relokacji.
I tej obowiązkowej solidarności. Tak? Czyli będą przeciwko tym rozwiązaniom.
Tak, ja bym im rekomendował.
Bardzo dziękuję, panie marszałku. A myślałem, że już nie mamy czasu, ale jeszcze chwilę mamy. Panie marszałku, to rozmawialiśmy o tym tak przed wejściem na antenę, ale warto, myślę, że do wątku wrócić, bo pewnie już przed wyborami nie będziemy mieli okazji rozmawiać. Zanim pana marszałka, teraz jak patrzymy na sytuację, na ostatnie sondaże, chociaż tych po marszu jeszcze nie ma, to czym to wszystko się skończy? W jakiej Polsce obudzimy się 16 października? Na co wszystko wskazuje? No pan ma duże doświadczenie polityczne, dużą wiedzę. wiedzę też.
Wszystko wskazuje na to, że PiS te wybory być może wygra, a być może nie. Dlatego, że różnica pomiędzy PiS-em a Platformą się zmniejsza. Dwa tygodnie mogą doprowadzić do tego, że nawet może nastąpić zmiana na poziomie lidera. A nawet jeżeli PiS te wybory wygra jako pierwsza partia, z pewnością nie będzie miał takiej możliwości, aby samodzielnie lub, nie wiem, z jakimś koalicjantem, konfederacją stworzyć ten rząd. My będziemy gotowi do przejęcia władzy, jeżeli będzie na to wskazywał wynik wyborczy. Partie demokratyczne o tym rozmawiają, żeby się przygotowywać, jeżeli będzie taka wola wyborców.
A co jeżeli Konfederacja, wiele na to wskazuje, będzie miała jakiś pakiet większościowy, powiedzmy, tak? Taki, który zdecyduje o tym, kto będzie mógł tworzyć rząd.
Dzisiaj rozmawiamy w obrębie trzech partii politycznych. Konfederacją nie rozmawiamy, więc to nie jest jakiś temat, którym mogę panu coś więcej powiedzieć, bo nie ma na ten temat żadnych rozmów.
Ale jeżeli nie rozmawiacie z Konfederacją, to rozmawiacie na pewno o Konfederacji, bo jeżeli o tym nie rozmawiacie, no to nie wiem, panie marszałku.
Rozmawiamy o Konfederacji.
Na jakim świecie żyjecie, jeżeli nie bierzecie takiego wariantu pod uwagę?
Rozmawiamy o Konfederacji, że formę złapała zbyt wcześnie i teraz już, no z, tej widać, formy, tak. Już z tej formy coraz bardziej zjeżdża.
Za to tutaj to jak naprawdę... Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 zdaje się, że...
Trzecia droga złapała formę wcześniej.
Idealnie, tak. Sondaże teraz rosną.
Dziękuję panu, panie redaktorze, za tę laurkę. Natomiast jeśli chodzi o Konfederację, no to forma im spada, a w tym wszystkim najbardziej pomaga im Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, ale ciągle nie jesteście w takiej sytuacji, żeby móc być przekonanym o tym, że 16 października można będzie już rozmawiać o tworzeniu rządu. Tylko pytam, co z tą Konfederacją?
Bo mówimy na dwa tygodnie przed wyborami.
No jasne, mówimy na dwa tygodnie przed wyborami, czyli na chwilę przed wyborami, tak można powiedzieć. Te dwa tygodnie to
nie,
jest
moment. Nie, w kampanii moment. Dwa tygodnie to nie jest moment. No, to jest, panie, każdy dzień może wywrotki.
Mieliśmy dwa tygodnie, no tak, tylko że jakoś nic tej wywrotki nie robi. Różne rzeczy się dzieją i wywrotek nie widzę. Widzę jakieś zmiany, no tak. Mniej, bardziej delikatne, ale wywrotek od pół roku nie widziałem, panie marszałku. Nie wiem, czy pan jakoś zauważył. Mimo afer, wielu wydarzeń, które mogłyby
wpłynąć
jakoś na sondaże, to jest... są jakieś delikatne
to
zmiany.
To nie są sondaże. Delikatne afery.
Nie, mówię, że zmiany sondażowe delikatne.
No, zobaczymy. Panie redaktorze, wszystko przed nami.
A na pewno przed nami piękny wtorek. Dziękuję udanego bardzo. Dnia panu marszałkowi.
Miłego życzę dnia dla Zgorzelski. Wszystkich słuchaczy i internautów.
Tak, ja również miłego dnia państwu życzę. Dziękuję bardzo za uwagę. Piotr Zgorzelski był naszym gościem, wicemarszałek Sejmu. Do usłyszenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.